Witajcie siostry, seniorki i bracia seniorzy i ci wszyscy, którzy są kandydatami na seniorów, jeśli tacy są. A myślę, że parę osób jest takich. Ja już też jestem seniorem pastorem. 36 lat byłem pastorem zboru w Bydgoszczy. Trochę się tego zebrało i cały czas w jednym zborze, ale jak się dowiedziałem od seniora, pastora Kuśnierza, że i tak mnie przebił, to co ja przy nim, jak on był 51 lat, to moje 36 to jest nic. Słuchajcie, nie jestem zbyt poważnym człowiekiem, to chociaż tak wyglądam poważnie, musicie się z tym liczyć. A jak myślicie, że ja będę tylko cały czas tu Biblią się posługiwał, to też możecie się przeliczyć. Bo mówić o seniorstwie to nie tylko Biblia, to całe nasze życie, ale dobrze, że jest taka okazja, by o tym porozmawiać. I myślę, że ta pierwsza część będzie taka ogólnoinformacyjna, a w drugiej więcej może informacji związanych z tą ogólną w odniesieniu do tego, co mówi Biblia. Dostałem takie zadanie w punktach. Jak zaakceptować zachodzące zmiany w naszym ciele i otoczeniu? Jak przygotować się do tych zmian? Jak żyć, aby nie być ciężarem dla młodego pokolenia? Jak żyć, aby pokazać młodszemu pokoleniu dobre strony sędziwości? A co na to wszystko Biblia? Nie obiecuję, że się będę tych punktów wszystkich trzymał. A jeszcze zapomniałem o jedno spytać, skoro jestem między seniorami. Wszystkie aparaty słuchowe są podgłoszone? Słyszycie mnie? Dobrze, to teraz możemy już kontynuować. Bo wiecie, czasami starsi mówią, no dobrze mówił, głośno co mówił, a ja wiem. Byście nie pomyśleli, że takim jestem już zestarzałym dziadkiem stetryczałym, to zaczniemy właśnie od rzeczy wesołych. Ale zacznijmy jednym wersetem. Kto wymyślił starość? Tak mam nadzieję, że to wiecie. Izajasza 46 rozdział i werset 4 mówi: i będę was nosił do starości, aż po siwiznę. Ja będę dźwigał, ja was stworzyłem i ja będę nosił, ja będę dźwigał i ratował. Ja was stworzyłem. To Bóg stworzył starość, więc nie ma co się obrażać na Pana Boga. I jak ludzie głupio mówią, że starość Panu Bogu się nie udała, to raczej ten ktoś się nie udał Panu Bogu. Może moglibyśmy pomyśleć, że oskarża Pana Boga o co? Że się zestarzał? To jest wpisane w nasze codzienne życie. George Bernard powiedział tak. Nie zatrzymasz śmiechu, gdy się starzejesz. Starzejesz się, gdy zatrzymasz śmianie się. Także uśmiechajcie się, bądźcie weseli. Nie ma co rozpaczać. Idziemy do miejsca, tak myślę wszyscy, gdzie Pan Bóg nas z radością powita, a my Jego powitamy. Ja wiem, że czasami przechodzimy trudne chwile, trudne momenty, ale to są przywileje starości. I teraz taki wesoły wierszyk. Idę ulicą, ktoś mi się kłania. Oddaję ukłon, znam przecież drania. Ta twarz, ten uśmiech i ten błysk wokół to miły facet, znam go od roku. Jakże on się nazywa? Dziura w pamięci. Czasem tak bywa. Wtedy myśl smutna w głowie się rodzi. Nic nie poradzisz. Starość nadchodzi. Siedzę i czytam. Nagle myśl żywa. Jakimś pragnieniem z fotela zrywa. Robię trzy kroki, staję przy szafie. Jak to cielę, na nią się gapię. Pojęcia nie mam, po co ja wstałem. Czego tak bardzo i nagle chciałem. Oj, coraz bardziej mi to już szkodzi, że ta nieszczęsna starość nadchodzi. Żeby nie znaleźć się kiedyś w nędzy, zaoszczędziłem trochę pieniędzy. W dużej kopercie zamkniętej klejem dobrze ukryłem je przed złodziejem. I teraz już od paru miesięcy nie mogę znaleźć moich tysięcy. Ej, nie pojmiecie tego wy młodzi, jak miło żyć, gdy starość nadchodzi. Pomimo moich najlepszych chęci nie zawsze mogę ufać pamięci. Więc by jej pomóc, a przez nią sobie, czasem na chustce węzełek robię. A potem jeden Pan Bóg wiedzieć raczy, co który węzeł miał dla mnie znaczyć. Choćby mi się nawet nieźle powodzi, wciąż mam kłopoty, bo starość nadchodzi. Dwa razy dziennie, raz przy śniadaniu, a potem w obiad po drugim daniu, zażywam leki, tabletki białe. Cztery połówki i cztery całe. Często się pieklę, bo mnie aniołem, gdy w obiad nie wiem, czy rano wziąłem. Tę gorycz klęski wątpliwie słodzi wiedza, że oto starość nadchodzi. Czy ona musi stale nas złościć? Przecież jest piękna, masz sporo czasu. Chcesz iść nad wodę albo do lasu, to sobie idziesz, nikt ci nie broni. Z łóżka zbyt wcześnie też nikt nie goni, bowiem nie musisz pędzić do pracy jak wszyscy twoi młodsi rodacy. Co prawda wigor zwolna przekwita, lecz po co wigor u emeryta? Podwyżki pensji już nie wyprosisz, należną garzę poczta przynosi, spokojnie patrzysz, jak świat się zmienia. Gdyż wiek ci daje mądrość spojrzenia. Więc wiwat starość, niechaj nam służy, nawet gdy trochę chwilami nuży. Bowiem jak sądzę, w tym jest rzecz cała, by jak najdłużej starość ta trwała. No więc tak to może na wesoło nasza starość wyglądać. Ale jeszcze jedna wesoła historyjka. Starszy mąż i żona zauważyli, że zaczęli zapominać. No więc uznali, że pójdą do doktora popytać się, co by tu można było temu zaradzić. A lekarz stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem w takich sytuacjach jest pisanie sobie na kartce, co się chciało zrobić. To łatwiej potem wykonać to zadanie. Wrócili do domu. Żona do męża powiada, jak idziesz do kuchni, to przynieś mi porcję lodów. Wiesz co, lepiej sobie zapisz na karteczce, bo zapomnisz. Nonsens, przecież porcja lodów to nic wielkiego. Ale wiesz, jeszcze żebyś tam truskawki dodał, to lepiej zapisz. No nie żartuj, no lody i truskawki. Dobrze, ale wiesz, jeszcze chciałbym, żebyś śmietaną je polał. Lepiej zapisz, bo zapomnisz. Ależ skąd, kochana? Lody, truskawki, śmietana. Okej, poszedł do kuchni, drzwi zatrzasną, żona słyszy rumor w kuchni, taki hałas. Po 20 minutach przychodzi mąż z jajecznicą na talerzu, a ona do niego, a tosty gdzie? Widzicie, tak to jest z naszą starością. Musimy stwierdzić, teraz już zupełnie poważnie, że jest to naturalny proces. Bóg nas stworzył i zaplanował nasz rozwój, a więc musimy akceptować tę też naszą starość. To jest dar od Boga. Nikt nie uniknie jej, jeśli tylko tej starości doczeka i nie ma się czego bać. Nie lubimy historii, które mają złe zakończenie. Nie lubimy tego słowa starość, więc jeżeli kogoś to drażni, to mówię o sędziwości. To jest takie przyjemniejsze słowo. Nie starość, ale sędziwość. Ale no, ona ma swoje przywileje. Z każdym rokiem przybywa coraz więcej ludzi starszych. to jest coraz liczniejsza grupa społeczna. Dzięki postępowi medycyny, lepsze warunki życia, ekonomiczne warunki życia też lepsze. Przeciętny wiek człowieka wydłuża się i to na dużą skalę. Nancy Gordon, zajmująca się w Stanach Zjednoczonych w Urzędzie Demograficznym takimi sprawami, stwierdziła, że na świecie w zastraszający sposób przybywa ludzi starszych i że musimy mieć do tego jakiś właściwy stosunek, właściwe relacje, właściwie się takimi osobami zajmować. I jakby na złość w 2003 roku okazało się, jak się nie zajmowano ludźmi starszymi. Nie wiem, czy to kojarzycie, ale w 2003 roku przez Europę przeszła największa fala upałów. Od 60 lat takich upałów nie było. I nie poinformowano ludzi starszych, żeby nie wychodzili w okresie tych upałów. W samej Francji zmarło 10 tysięcy osób niepoinformowanych. W ogóle przemilczano, rząd to ukrył, utajnił to. I ci ludzie mogli żyć, ale nie powiedziano im, żeby nie wychodzili w czasie upałów. Wyszli, upały okazały się zabójcze. A więc stwierdzono, w jakim my świecie żyjemy, że zapominamy o naszych ojcach, matkach, dziadkach. Zlekceważono ich, nie zatroszczono się o nich. Starzenie się społeczeństwa jest wspólnym problemem w świecie. Jak powiedziałem, medycyna, warunki życia poprawiają się. Zdaje się, że teraz powinien się nam pokazać slajd. I taki najpierw był zachęcający, to on już mógł być. To ja poczekam. Jestem tak stremowany przed wami, że mi zaschło w gardle. Jesteście poważną grupą osób. Uda nam się to uruchomić? Tam będą takie dane statystyczne, które chcę wam przytoczyć, żebyście mieli tę świadomość, jak to wygląda nawet tu w naszym kraju. Ale dałem program, że się nie chce odpalić. Dobrze, to się w międzyczasie prawdopodobnie uruchomi. Więc słuchajcie, długość życia obecnie wynosi 67 lat. Średnia, mówimy o średniej. Ja wam powiem potem, dlaczego to jest takie ważne. I zwiększa się ta średnia długość życia co roku o 3 miesiące. A więc z roku na rok o 3 miesiące zwiększa się ta średnia życia. Oczywiście ma na to wpływ medycyna, polepszenie standardów życia. W Polsce jest jeszcze bardziej zaskakująca historia. Średnia życia kobiet wynosi 80,9 lat. To jest piękne, prawda? Już powoli będziemy mówić o matuzalemowym wieku. Natomiast mężczyźni fatalnie, 71,9. Ale epidemiolodzy powiadają, że i w Polsce ta średnia wieku rośnie rocznie o 3,6 miesiąca u mężczyzn i 2,1 u kobiet. Czyli w pewnym momencie zrównają się mężczyźni z kobietami w średnim wieku. Przewiduje się, że w 2030 roku długość życia w Polsce kobiet będzie wynosiła około 83,5 roku, a mężczyzn 77,5. To już jest całkiem dobra informacja. Cóż to tutaj mamy? Tak, to są te właśnie. właśnie takie drobne dane. Co jest niepokojące dla osób w starszym wieku? Współczesne środki przekazu lansują młodość jako najlepszy okres w życiu człowieka. I wielu ludzi jest przekonanych, że młodość jest najlepszym czasem nad wszystkimi okresami życia. W związku z tym nasila się taki negatywny stosunek do starości. Przypatrzcie się reklamom. Wszystkie reklamy są skierowane do młodych. A jeśli dla starszych, to jakie? Przedłużyć twoją młodość. Jak to się tym posmarujesz, to dopiero będziesz gibki, gętki i szybko się poruszał. W ogródku wszystko będzie zrobione, jakby robot pracował. A więc młodość jest jakby swoistego rodzaju obowiązkiem. Mamy być młodzi. I kiedy młody sobie uświadomi, że się starzeje, popada w depresję. Naprawdę, to są powody, nad którymi młodzi się nie zastanawiają, że przyjdzie taki moment zmierzenia się ze starością. Jesień życia, jak się ją też nazywa, postrzegana jest często jako obciążenie ogromne dla społeczeństwa, dla rodziny, dla systemu opieki zdrowotnej, dla opieki emerytalnej. A więc jeśli na przykład popsuje się komputer, to zauważacie, jak ludzie reagują? Tragedia. Komputer się popsuł. No nie działa. Tragedia. A jeśli ktoś starszy przestał funkcjonować, a tam stary wapniak. Tylko że ja w swoich kazaniach czasami przypominałem młodym, nie zapomnijcie, że będziecie też wapniakami. Doświadczenie uczy, że brak takiego pozytywnego nastawienia do ludzi starszych, marginalizowanie ludzi starszych, skazuje starsze osoby na samotność. I jest to porównywane ze śmiercią społeczną. Człowiek pozostawiony sam sobie, nieotoczony opieką, powiada się o wiele szybciej starzeje się. I ktoś tam gdzieś obliczał, że nawet o 14 lat można skrócić życie sobie, żyjąc w samotności, nie mając nikogo obok siebie, przyjaznego, kogoś, kto się zaopiekuje, kto uśmiechnie się, kto przytuli, kto jakoś ogarnie nas. W prasie bardzo trudno jest znaleźć artykuły mówiące o wychowaniu do starości. Unika się tego tematu. Nie traktuje się tego jako pięknej części życia, jako pięknego okresu naszego istnienia. Natomiast będziemy czytać przeróżne poradniki, jak zachować młodość. W miejsce dawnej gerontokracji, tak to się nazywa, czyli rządów starszyzny, dzisiejsza cywilizacja narzuca nam gerontofobię, strach przed starością, strach przed ludźmi starymi. Dwa kraje, żeby ułatwić tym wyzwoleniem się spod opieki starszych osób, tak muszę powiedzieć dość brutalnie, zgodziły się na eutanazję. Belgia i Holandia, tak? Można przyspieszyć, po co się męczyć z takim starszym? Kiedyś Eskimosi mieli taką metodę. Nie wiem, czyście kiedyś w młodości czytali powieści Centkiewiczów. Oni opisywali, że jak skończył 60 lat, wyprowadzali go na górę lodową, strącali, bo już niepotrzebny, niesprawny, po co ma zabierać miejsce i czas. Jak wygląda współczesna starość? To chyba mógłby być następny slajd, tak mi się wydaje. badaniu przeprowadzonym przez CBOS w 2009 roku w Polsce, zdaniem większości Polaków 87% ludzi starszych jest potrzebna społeczeństwu. Tak mówiono, że starsi są potrzebni. Tylko 9% uważało, że raczej są obciążeniem, a 4%, że nie mają na ten temat żadnego zdania. Natomiast ciekawostką z tych badań było to, że ludzie po 65 roku życia sami o sobie mówili, że raczej są kłopotem dla młodszych, że są obciążeniem, że obciążają społeczeństwo, więc taka niska samoocena własnego życia. Nie dajcie się w to wplątać. Jesteście tak cennymi ludźmi i powinniście być szanowani, że to nie wolno tak o sobie myśleć. Ja przynajmniej postanowiłem, że się nie dam. A niech sobie myślą, co chcą. Stary jak węgiel, ale się nie dam. A wiecie, dlaczego powiedziano, że te 87%, że starsi to potrzebni są społeczeństwu? Bo tak, 97% powiedziało, że te starsze osoby dobrze spełniają rolę dziadków, babć. 95% powiedziało, przekazują doświadczenie, wiedzę, dobrymi sąsiadami są, nie, bo służą jak zamiast alarmu. Starszy przypilnuje, tam spojrzy, a sąsiad wyjechał, ale zapytajcie starszego, on wie. A wczoraj wyjechali, wszystko złodziejowi wypaple. Nie dajcie się wpakować w coś takiego. A więc uznano w związku z tym, że warto tych starszych szanować. Gdzie lokuje się starszy człowiek? I to chyba mamy. Niech to się wyświetla teraz. Obserwujemy kilka takich zachowań związanych ze starszymi osobami. Po pierwsze, to jest kult zewnętrzności. Osoba starsza to człowiek, który jest konsumentem dóbr materialnych i beneficjent różnych usług. U nas na przykład Carrefour organizował raz w tygodniu za darmo, zbierał z osiedli emerytów i ich do sklepu przywozili za darmo, potem ich odwozili. W jakim celu? Zdrenować im kieszenie, nie? Podszewka, żeby została. A więc to są te zewnętrzne rzeczy, posiadacz dóbr materialnych. Ludzie marzą o szczęściu rodzinnym, chcą być kochani, wspierani, ale tak naprawdę zewnętrzny kult charakteryzuje się tym, że starsze osoby są podejrzewane, że to jest osoba zamożna, że jednak tam uciułała trochę, że ma coś, więc mogą sobie, w krajach zachodnich tak, to sobie mogą pozwolić dopiero właściwie na emeryturze, na wycieczki zagraniczne. My sobie też możemy pozwolić pomarzyć. No i to zewnętrzny ten kult powoduje, że ten rozwój osoby wewnętrzny rozwój osoby jest osamotniony, bo ludzie są nastawieni na zewnętrzność, czyli jak mnie widzą, jak mnie piszą, co o mnie myślą, jak wyglądam. Wiecie, starsze osoby też lubią do lustra zaglądać, nie? I chcą wiedzieć, jak wyglądają. Druga to jest nowoczesność starości. Wyglądać tak, jak się miało 40 albo 30 lat. Wiecie, czasami można zobaczyć karykatury starszych osób, chciałem powiedzieć sędziwych osób, ale nie, starszych osób, gdzie dzięki no, reklamie próbują udawać młodszych niż są. Ale czasami to starszemu nie pasuje, ani ten strój, ani wygląd. To nie oznacza, że na przykład starsza pani zadbana, ładnie ubrana, uczesana, wypielęgnowana jest kimś, kto nie jest atrakcyjny. Tylko to nie może zdominować codziennego życia i myślenia o sobie. Jak nie jestem atrakcyjna, czy nie jestem atrakcyjny, no to koniec świata. Starsi panowie, dlaczego mają córki za przyjaciółki? No właśnie udają młodszych, udają, że są jacyś bardzo atrakcyjni, a to wcale nie jest prawdą. Więc starość nie może się opierać na tylko nowoczesności. Jak nie podołam tej nowoczesności, jak nie umiem obsłużyć komputera, nie umiem obsłużyć telefonu komórkowego, koniec. Jestem już dziad zestarzały, nic ze mną się nie da zrobić. Nie dajmy się wepchnąć w tę machinę takiej nowoczesnej oglądalności ludzi starszych. No, kolejna rzecz to medycyna, panaceum na starość. Że można wydłużyć życie, że medycyna jest bardzo skuteczna. Niektórym się wydaje, że w tych takich schorzeniach geriatrycznych związanych z naszym odżywianiem i zagrażających życiu, że medycyna już wygrała. I niektórzy myślą, że mamy taki postęp w medycynie, że medycyna wygrała. Ale to jest tylko wrażenie. Medycyna by chciała osiągnąć takie efekty, żebyśmy byli długowieczni. Człowiek, to nawet medycyna potwierdza, ale w Biblii też mamy potwierdzenie, 120 lat mógłby dziś żyć, gdyby zachował wszystkie zasady życia zgodnie z Bożym Słowem, też zachowania zgodnie z Bożym Słowem. A więc medycyna jeszcze nie wygrała, ale dużo pomaga w tym, że to życie jest przedłużone. Natomiast przerażające jest dla mnie to, jak wykorzystuje się tę medycynę wobec osób starszych. A to jeszcze taki lek, a to taki, a jakiś suplement. I powiem wam, myśmy z żoną oglądali program, w którym udowodniono, i nie dajcie się nabierać. Te wszystkie suplementy, o których mówią, że jak je połkniecie, a to musi być taki worek, nie? Na raz, to od razu będziecie o 40 lat młodsi. Nic gorszego. To jest tak, jakbyście butelkę rycyny wypili. To już wiecie, czym to się by skończyło. Nie dajcie się nabierać. To jest naprawdę żerowanie trochę na naiwności ludzi starszych. Jesteśmy łatwiejsi łatwowierni, łatwiej nas przekonać. Dlatego zawsze mówię, to już gdzieś tam mam dalej, ale już teraz powiem. Nie dajcie się naciągać takim, co przychodzą do domu i wam oferują ubezpieczenie na życie na 200 lat, ubezpieczenie tam jeszcze od czegoś, a to materac jakiś cudowny, a to fotel jakiś cudowny. Wydrenują wam kieszenie, ale to wam nic nie pomoże. Ci, co przychodzą do domu, nie wpuszczajcie ich z takimi ofertami. Ja mojemu kuzynowi pokazałem, dał się nabrać na czymś takim, kupił fotel jakiś do masażu za 4000, a ja mu pokazałem, że w internecie może kupić za 500 zł. Taki sam, identyczny. Nie dajcie się naciągać, zwłaszcza na takie oferty domowe, gdzie przychodzą i proponują wam, a to jakieś lepsze ubezpieczenie na życie. To są ludzie, którzy chcą żyć z waszych pieniędzy. Nie pozwalajcie na to. Ale mamy następną rzecz. Taka kultura zaprzeczająca duchowości. Czynnik duchowy jest wypychany w ogóle z życia takiego normalnego. Ja nie mówię o naszym tu kościelnym, ale o życiu w ogóle. Zaspokaja się tę potrzebę ludzi starszych w kwestii duchowości takimi zastępczymi rzeczami, na przykład jak ezoteryka. W telewizji Można znaleźć kilkanaście programów, jeśli ktoś jest takim ulubieńcem telewizji albo trochę lubi tam pogrzebać, tak zwanych ezoterycznych programów. No, to ciągle tam siedzą takie panie, oczy w słup i raz, dwa, trzy, łysym włosy wyrastają, prawda, albo stają dęba, albo coś tam jeszcze innego wymyślą. Nic o duchowości. To niby ma duchowość zastąpić. Dlatego tę duchowość zabija się, a potem wysyła się ludzi do domów spokojnej starości. Ale to nie są domy spokojnej starości. To są domy niespokojnej starości. Tam nigdy człowiek się nie będzie czuł dobrze. Oczywiście są wyjątki, gdzie to jest podyktowane jakimiś warunkami rodzinnymi, sytuacją. Ktoś został sam i w domu by sobie nie poradził. Ale generalnie ludzie starsi potrzebują takiej wewnętrznej troski o swoje duchowe życie. I z tego życia wewnętrznego wypiera się rozmowy o śmierci. To jest tabu. Nie mów mi o śmierci, nie rozmawiaj. David Wilkerson mówił, nie lubię ze starymi dziadkami iść na obiad do restauracji, bo oni tylko rozmawiają tak, w jakim garniturze, w jakiej sukience, w jakiej trumnie, na jakim cmentarzu mają być pochowani. Nie chodzę z takimi ludźmi. On już też świętej pamięci, ale powiedział, nie idę na obiad z takimi ludźmi, jak wiem, że tylko o tym będą rozmawiać. Ja chcę, mówi, z nimi rozmawiać o naszej przyszłości, ale w niebie. Tam zdążamy, jak jesteśmy przygotowani, na ile jesteś przygotowany, co już o tej wieczności wiesz, czy się jej obawiasz, czy nie. W związku z tym jest też ta kolejna działka sekularyzacja starości, czyli zeświadczenie, uświadczenie tej starości. Więc takie laicyzacja, laickie podejście, a co tam, nic po śmierci nie ma, tam proch, nie ma się co przejmować. Ale problem religijny jest problemem poważnym i to powinno być na pierwszym miejscu. To nie może być marginalizowane. My wiemy, dokąd idziemy. Ja wygłosiłem taki cykl kazań, ten świat nie jest domem mym. Jak nie słyszeliście tych kazań, to musicie sięgnąć na Radio Pielgrzym albo Zbór Bydgoski, wszystkie pięć kazań tam jest. Nie będę już mógł do was z nimi przyjechać wobec tego, jak je przesłuchacie. Więc dla współczesnego człowieka, nie mówimy tu jeszcze o chrześcijanach, to wielką wartością jest długie życie i dobre życie na wysokiej stawce. Wiecie, dlatego starsi ludzie w świecie to lubią się chwalić. A byłem na takiej wycieczce, a byłem tam, a byłem tam. Myślę, że tym zyskują prestiż. Ale to jeszcze nie... A zapytaj go, a co potem? No następna wycieczka, a co potem? I już zabraknie odpowiedzi. Obecnie, tak mi się wydaje, to wahadło dotyczące starości zaczyna się i sędziwości zaczyna się przechylać chyba w lepszą stronę. To już nie jest takie bierne tylko oczekiwanie na śmierć i na starzenie się, ale bardzo aktywne. Jednym z takich w świecie postrzeganych sposobów jest powstawanie wielu, a mówiłem, postrzeganie naszej starości jako czasu, kiedy możemy jeszcze wiele zrobić, dlatego powstają uniwersytety trzeciego wieku. Pastorze, zacznij o tym myśleć, bo ja w naszym zborze zakładam uniwersytet z trzeciego wieku. Nie tylko spotkania modlitewne, bo na tych spotkaniach modlitewnych zauważcie, kto jest najczęściej uczestnikiem. Najczęściej starsze osoby są uczestnikami. One są wierne, przychodzą. Młodsi, no, jak im czas na to pozwoli. ale to starsi przychodzą na spotkania modlitewne. Oni chcą mieć społeczność z sobą i być w społeczności. Warto dla nich też zorganizować czas i zagospodarować ten czas. Ale wiecie, jak to w starszym wieku, czasami sobie ludzie myślą tak, no tak, starość może kiedyś przyjdzie, dotknie mojego sąsiada, sąsiadki, ale nie mnie. I nagle idziemy na drugie piętro i zadyszka. O, starość przychodzi. Czym jest starość? Odpowiedź nie jest prosta. Intuicyjnie wydaje się, że wiemy, czym jest starość. No patrzymy w lustro, wiemy. Ale istnieją czynniki fizjologiczne, psychologiczne, społeczne, które określają, czym jest starość. To nie jest nic nadzwyczajnego. Starość nie przychodzi nagle. My się z nią oswajamy. Ja się ze swoją starością oswoiłem i wydaje mi się, że się nie postarzałem. Dopiero jak mnie ktoś spotkał, no to uprzejmi zwykle są wszyscy. Ale fajnie wyglądasz, nic się nie zmieniłeś, nic się nie zestarzałeś. No, ja wiem, jak wyglądam, bo lustro mam. Cieszę się, że mogę czuć się dobrze i kondycyjnie dobrze, ale mam tę świadomość, że to idzie razem ze mną. Dlaczego mnie ona nie zaskakuje? Bo razem się ze starością wychowałem. No, od młodości my się rodzimy do starzenia. Tak nawet medycyna to formułuje. Trudno jest określić, kiedy jest początek starości. Z upływem lat te objawy są coraz bardziej widoczne. Pierwszym objawem no to nasz wygląd, nasza sylwetka, nasz sposób poruszania się świadczy o tym, że nasze ciało powolutku zaczyna się starzeć. Budzisz się rano i zastanawiasz, jak to jest obudzić się z ulgą, otworzyć oczy. Z trudnością przemieszczasz się w kierunku łazienki, aby umyć zęby. Jak to jest, gdy stojąc przy umywalce, nakładasz pastę na szczoteczkę do zębów i patrzysz w lustro i ze zdziwieniem widzisz twarz, która niczym nie przypomina ciebie. Nie myślałeś, że tę twarz zobaczysz. Uświadamiasz sobie, że to chyba jakaś obca twarz. Zmęczona, zmarszczki, przyozdobiona siwymi włosami. Ale to jest jednak twoja twarz. Jak to jest kłaść się ze świadomością, że jutra może nie być? Warto o tym myśleć. Starzenie nie musi się łączyć oczywiście z obniżaniem jakości naszego codziennego życia. Nie musimy się wycofywać z takiej aktywności społecznej, z ról społecznych. Każdy etap naszego życia jest ważny. Ignorowanie sędziwości jest pozbawieniem szacunku dla niej. Aktualnie wyodrębnia się 4 okresy starości. Chyba one powinny być. Tak. A więc mamy okres początkowej starości, to jest od 60 do 69 roku. Potem mamy wiek przejściowy, tu jest ograniczona już, pojawia się ograniczona sprawność fizyczna i umysłowa między 70 a 74 rokiem. Potem wiek zaawansowanej starości 75 do 84, a potem już okres niedołężnej starości powyżej 85 roku życia. Międzynarodowa Organizacja Zdrowia WHO wyodrębnia 3 okresy starości. Starość od 60 do 74 roku, późna starość to 75 do 89, a powyżej 90 długowieczność. Proste trzy podziały. No i teraz dopiero wam dałem zadanie, bo będziecie teraz z kalkulatorem obliczać, w którym jestem etapie. Gdzie jestem? Czy starość miała ważne znaczenie kiedyś w przeszłości? Słuchajcie, czasami nie uświadamiamy sobie, że my jesteśmy w doskonałym czasie, żyjemy, osiągamy wiek 70, 80, 90 lat. Czy wyobrażacie sobie, że średnia wieku w Egipcie wynosiła tylko 31 lat, a w Rzymie wynosiła tylko 28 lat? Ludzie nie dożywali w ogóle starości. Kiedy mówi się o rodzinach wielopokoleniowych, to teraz, kiedyś nie było rodzin wielopokoleniowych, mimo że się nam mówi o tym, ponieważ wielu ludzi nie dożywało starości, więc nie było rodzin wielopokoleniowych. Wielu ludzi umierało przed 60. Te czasy, w jakich teraz żyjemy, możecie uznać za Boże błogosławieństwo dzięki temu, że medycyna i wszystkie inne obok tego funkcjonujące rzeczy zrobiły tak daleki postęp, że Pan Bóg nam pozwala doświadczać głębokiej sędziwości i to sędziwości, która jest błogosławiona. Więc nie ma powodów do tego, by narzekać, by w sensie biologicznym starość to przewaga umierania nad powstawaniem życia. Wolniej się myśli, gorzej się kojarzy, łatwiej nas wytrącić z równowagi, denerwujemy się szybciej. A nie wiem, czy już niektórzy zauważyli, że z byle powodu się wzruszamy i płaczemy. To jest wszystko przejaw starzenia się. Ale to nie jest powód, by rozpaczać. Starość nie jest chorobą. To warto pamiętać. To nie jest choroba. Więc nie ma powodu do przerażenia. Mamy kolejną taką klasyfikację. Wiek, poproszę może ten slajd, tak? Tak. Wiek społeczny, biologiczny i psychologiczny. Społeczny to jest z takim kulturowym odnoszeniem się do oczekiwań społecznych, do zachowania osoby w okresie późnej starości, możliwość pełnienia różnych funkcji, że możemy dalej pracować, możemy się czymś zajmować. To jest taki poziom aktywności społecznej. Potem jest wiek biologiczny, który się mierzy po prostu naszą sprawnością fizyczną i latami, jak organizm się sprawuje, jak się zachowuje, jak narządy różne funkcjonują, pracują. I jest też wiek psychologiczny. Jak my się czujemy? Czy się uważamy już za starców, zniedołężniałych i nic już więcej w życiu nie zrobią? Czy uważamy, że jeszcze wiele możemy zrobić? Ja wiem, że młodym się nie będzie to bardzo podobało, że ja mówię o tym, że my jeszcze możemy wiele zrobić, ale zauważcie, że prezydentami Stanów Zjednoczonych często zostawali ludzie już dawno po emeryturze, a rządzili światem. Jak rozpoznać, że się starzejemy? Uwaga! Kiedy potrzebujesz, to nie będzie wypisane niestety.
Chyba nie jest, nie? Tak, dobrze.
To już wiecie. Około 60 tracimy gwarancję i zaczynamy się starzeć, ale to jeszcze po gwarancji też funkcjonujemy. Więc dobrze, teraz jak rozpoznać, że się starzejemy? Kiedy potrzebujesz okularów, by znaleźć swoje okulary. Kiedy potrzebujesz pozwolenia od straży pożarnej, by zapalić świeczki na swoim torcie urodzinowym? Ale to chyba już doświadczyliście. Kiedy potrzebujesz więcej czasu, by odpocząć, niż żeby się zmęczyć? Szybciej się męczymy, a potem długo, długo odpoczywamy. a tu takie trochę drastyczne, kiedy zatapiasz zęby w steku i one tam zostają. Starzejemy się, kiedy schylasz się, by zawiązać but. Kiedy już jesteś na dole, myślisz sobie, co jeszcze mam do zrobienia, skoro już tu jestem na dole. Kiedy idziesz na czwarte piętro, zatrzymujesz się w połowie drogi i nagle się zastanawiasz, schodziłem czy wchodziłem? Uważaj, starzejesz się. Kiedy twój mąż się zestarzał? Kiedy śpi lepiej przed ryczącym telewizorem niż w łóżku? Kiedy dopatrzyłeś się, że przeczytałeś już, że jesteś już na setnej stronie książki i dopiero się orientujesz, że ją czytasz. Przetwarzanie danych w naszym organizmie spowalnia i zaczyna się to, kochani, już przed 40. Dlatego do 40 najwięcej jest fizyków i matematyków, którzy dokonali niezwykłych rzeczy, bo wtedy umysł jest najbardziej sprawny. A potem zaczyna się to obniżać. Po wieku 85 lat pamięć, zdolność osądu znacznie maleje. 40% z nas nie pamięta tego, co przed chwilą robili albo powiedzieli. W wieku 85 lat są takie osoby? Jeszcze nie, to nam grozi. Słuchajcie, co jeszcze jest ważnego z naszą starością? Najgorsze jest to, że znasz wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania, tylko nikt ci pytań nie zadaje. Wiecie, ja wam obiecałem, że to będą ogólne na razie takie informacje. Do Biblii przejdziemy po obiedzie, to już tak będzie lepiej. Dwie starsze osoby, on był wdowcem, ona wdową, znali się od lat. Pewnego wieczora po kolacji, po spotkaniu seniorów, on zdobył się na odwagę, znał już ją od lat i zadał jej pytanie, czy wyjdzie za mnie za mąż? I ona odpowiedziała, tak. Więc szczęśliwy, spotkanie się zakończyło, wrócili do domu. Rano obudził się i taki zaniepokojony myśli sobie tak. Co ona powiedziała? Tak czy nie? Więc postanowił, że zadzwoni do niej. Dzwoni do niej i mówi, przepraszam cię bardzo, ale wiesz, no wczoraj zadałem ci pytanie i tak właściwie nie wiem, co ty powiedziałaś, czy tak, czy nie. Ojej, dzięki Bogu, że zadzwoniłeś. Oczywiście, że powiedziałam tak, tak i bardzo tak. I dzięki Bogu, że zadzwoniłeś, bo się zastanawiałam, kto to pytanie mi zadał. Tak jest, kochani, z naszą starością. Każdy z nas chciałby wyglądać młodziej, czuć się młodziej, niż wskazuje na to wiek kalendarzowy. Ale nie uczucie, czy ja się czuję młodo, czy staro, i nie wiek kalendarzowy decyduje o mojej samoocenie, ale moje podejście do życia. Nie wiem, chyba to już wszyscy zauważyliście. Ludzie wierzący wyglądają o wiele młodziej niż mają lat. I ludzie nas spotykają i są zdziwieni. Pan ma tyle lat? Ja to wiele razy już spotkałem. A ja z kolei rozmawiam z człowiekiem i wydaje mi się, że on już ma gdzieś 70, A on jest tak zmaltretowany życiem, że miał dopiero 48 lat. Myśmy mieli w zborze przykłady. Przychodził taki chłopak tak zmaltretowany życiem, zwłaszcza, że no, pił alkoholem zniszczony. Wyglądał strasznie. Słuchajcie, jak się nawrócił, jak przestał pić w ciągu roku, odzyskał swój prawdziwy wygląd, jakim był. Piękny, no, postawny mężczyzna. No, trudno mówić o mężczyźnie piękny, no, ale dla kobiet niektórzy są piękni. No. W każdym razie zupełnie inaczej wyglądał. Tak właśnie wygląda nasza starość przed Bogiem i błogosławiona przez Boga. Do której ja mam się... tu wam do przerwy potrzebujecie czas? Aha, ja mam materiał do 20 starczy. A zwłaszcza tych dowcipów. Dobrze. Dla większości ludzi w świecie starszy oznacza coś niepotrzebnego, zużytego. Coś, co się wyrzuca. Ale przecież tak nie można myśleć o człowieku. Tak nie wolno myśleć. I to niezależnie, czy my mówimy w środowisku ludzi wierzących, czy niewierzących. Człowiek jest człowiek, to jest Boże stworzenie. My nie możemy tak myśleć. Natomiast unikanie mówienia o starości niczego nie zmieni. I tak się starzejemy i będziemy starsi, więc lepiej mieć pozytywne spojrzenie na naszą starość. Pozytywnie o niej mówić. Człowiek ciągle pracuje nad przedłużeniem życia. Najchętniej chciałby osiągnąć nieśmiertelność. I lekarze nad tym pracują, naukowcy pracują nad tym i myślę, że nigdy tego nie osiągną. Daję wam gwarancję, nawet jak mi już nie będzie, nie osiągną nieśmiertelności. Dlaczego? Dlatego, że Bóg powiedział wyraźnie. List do Hebrajczyków, 9 rozdział, 27 wiersz. Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Nie osiągną nigdy. Oczywiście mogą stworzyć optymalne warunki, lekarze, medycyna, to co mówiłem, stwarza możliwości, że żyjemy dłużej, ale nie wyeliminują śmierci. Bóg tak nas stworzył, skonstruował, zaplanował. Ma to oczywiście swój początek, wiemy gdzie, w ogrodzie Eden. Tam się wszystko zaczęło. Stamtąd jest ten problem z naszym starzeniem się. No bo jak Adam żył 930 lat, to był słuszny wiek. Nie? A Ewa mu powiedziała, o ty mój piękny, postawny mężczyzna, co pomyślelibyśmy, o ale postawny, staruch 900 lat, nie? Ale ona tyle samo miała. Ale gdyby człowiek mógł osiągnąć nieśmiertelność, wiecie, czym by się życie kończyło tu na ziemi? Kto miałby pieniądze, mógłby sobie kupić tę nieśmiertelność, tak? Albo poszłyby w ruch pistolety. Oblicze świata by się zmieniło, bo ludzie by walczyli o nieśmiertelność za wszelką cenę. Najlepsi lekarze, najlepsze konsylium niestety nie jest w stanie zatrzymać śmierci. Śmierć wkracza za mury Kremla, Białego Domu, Watykanu, do żebraka na ulicy przyjdzie i do rezydencji milionera. Jeśli nic nie można zrobić, by przedłużyć życie, to co można zrobić? Zwrócić się z prośbą do Pana Boga. Jak mądrze żyć na tej ziemi, by wieczność nie okazała się straszną, byśmy nie myśleli o wieczności, że to jest coś przerażającego. Psalm 39, wiersz 5 do 8 mówi tak. Panie, powiedz, kiedy nadejdzie mój kres. Ja czytam z takiego najnowszego tłumaczenia. Daj mi znać, Ile pozostało mi lat? Niech wiem, jak jestem znikomy. Słuchajcie, nasza starość uświadamia nam, że jesteśmy Bożym stworzeniem, które ma pewne ograniczenia. Oto wymierzyłeś moje dni na szerokość i w tym nowym tłumaczeniu teraz jest na szerokość kilku dłoni. W tym brytyjskim, którym dysponuję, jest napisane na szerokość dłoni. Tu w nowym tłumaczeniu jest na kilka dłoni. Okres mego życia jest niczym przed Tobą. Tak, człowiek jest tylko tchnieniem, nawet ten wysoko postawiony. Prawdą jest, że przemieszcza się niczym cień, prawdą, że na próżno się miota, gromadzi i nie wie dla kogo. A ja, Panie, czego się spodziewam? Oto moja nadzieja jest w Tobie. I to jest rola nasza, zborów, Kościoła, nas ludzi wierzących, wzajemnie sobie to przypominać. Komu ufamy? Czy będziemy ufać lekarzom, bo nam obiecują jeszcze 5 lat dłuższego życia? Czy lepiej zaufać Panu Bogu, że dotrzemy do wieczności uporządkowani z sobą i z Panem Bogiem? Wiecie, robi się różne takie rzeczy, żeby przedłużyć jakoś to istnienie tu na ziemi, nawet poprzez dietę. To tak dla odprężenia znowu. Dwoje starszych ludzi umarło, trafiło przed, jak to się mówi przysłowiowo, przed oblicze Piotra. No, on ich oprowadza po niebie i pokazuje im taki szwedzki stół zastawiony jedzeniem wszelkiego rodzaju. Pytają się, czy to jest wszystko dla nas? Możemy jeść ile chcemy? Ile chcecie? Nie zaszkodzi nam? Nie zaszkodzi. I mąż do żony mówi, no widzisz, gdyby nie te twoje płatki owsiane, to już 10 lat temu mogliśmy tu być. Jak się przygotować do starości? Dlaczego starość przeraża? Ponieważ są ludzie, którzy żerują na starości. Sprzedają to, co już zacząłem mówić. Sztuczne towary, fikcyjne ubezpieczenia. Mówią, że musisz mieć. Sprzedają cudowne leki, kurację na starość. Obiecują zatrzymać czas i ludzie dają się na to nabrać. Nie chodźcie na takie pokazy. Wydrenują wasze portfele. Sprzedadzą wam każde urządzenie mówiące, że was zabezpieczy. Nie ma zamka, który by zabezpieczył przed złodziejem. Zamki zabezpieczają przed uczciwymi ludźmi. Przed złodziejem nie ma zamka. A więc ludzie boją się starości, a obiecywacze używają tego argumentu jako broni. Czyj telefon gra? A mówiłem włączyć te słuchawki? Słuchajcie, możemy słyszeć takie rzeczy. Jestem stary, jestem na emeryturze, wszystko już za mną. Jestem w stanie postawić diagnozę takiej osobie. Jeśli tak ktoś mówi, to masz galopującą, chroniczną nostalgię. Nie neuralgię, nie nudności, ale nostalgię. Zaczynasz wspominać stare rzeczy. To potem, do tego dojdziemy, rodzi konflikt pokoleń też. Bycie starszym powoduje, że zmagamy się ze zmianami. Walczymy. Usiłujemy z naszym ciałem coś zrobić. Coś w nas krzyczy, może ktoś słyszał taką piosenkę, świecie, zatrzymaj się, ja wysiadam. Jest w tym niebezpieczeństwo. Ludzie starsi nie dają sobie z tym rady. Jeśli nie mają wsparcia w rodzinie, w otoczeniu, popadają w głęboką depresję. Izajasz miał taki problem z uświadomieniem narodowi z Judy, z Królestwa Judzkiego, że wszystko się skończyło. Że nie mają już ojczyzny, że Jerozolima jest zniszczona, że świątynia jest zburzona i będą musieli żyć na wygnaniu w Babilonie. A oni tego nie mogli zrozumieć. To jest tak jak ze starością. Nie mogli pojąć, że to przychodzi. Nie mogą Boga zabrać jako transport. To znaczy, nie mogą wziąć kawałka kamienia i zawieźć go z sobą do Babilonu. Nie zapłacisz na granicy nawet nadwagi, że Boga zabrałeś z sobą. I Izajasz musiał im powiedzieć, będziecie żyć w niewoli, ale zabierzcie mnie w swoich sercach, a ja to przenoszę na życie osób starszych. Nie możesz wielu rzeczy zabrać, nie możesz wielu rzeczy uniknąć. Ta starość będzie się może pogłębiać, będą jakieś dolegliwości z tym związane, może mniej sprawne, ale co chcesz zabrać w podróż w starości? I prorok Izajasz mówi, zabierzcie mnie z sobą. Przecież to tam, w Babilonie, powstała Biblia. W narodzie pogańskim. Tam zrodziła się pisana Biblia. Tam nauczyli się Boga czcić. Pamiętacie psalm? Gdyśmy siedzieli nad rzekami Babilonu. Tam nauczyli się szanować Boga dopiero. Byli wolni, w Judzie im się żyło bardzo dobrze. Potrzebna im była niewola. Czasami, ja to wiecie, przenoszę to może bardzo głęboko, czasami starość sprowokuje nas do tego, żeby pomyśleć, no dobrze, ale kiedyś to wszystko zatrzyma się. I co? Co mam? Z czym idę do wieczności? Judejczycy bali się zabrać z sobą cokolwiek, ale też i wyrzucić stare zwyczaje. Oni zawlekli do Babilonu też swoje stare zwyczaje, swoje stare sposoby myślenia. Chcieli iść do nowego miejsca ze starymi rzeczami. My lubimy jako starsi trzymać się przeszłości, a za moich czasów to tak było. Ja już też mam to niestety. Za moich czasów tak nie było. Za moich czasów było inaczej, powiadamy. Ale seniorzy, kochani, czasami musimy zostawić te nasze przyzwyczajenia. I nawet jak się z nimi rozstaniemy, to nie jest koniec świata. Judejczycy poszli do Babilonu, chociaż myśleli, że Izajasz ich oszukuje. Oni mu nie wierzyli. Ale kiedy tam poszli, zobaczyli, że Bóg ich zachował. Byli tacy, którzy powiedzieli, nie idziemy do Babilonu. Poszli do Egiptu. Kto o nich słyszał? Czytajcie Biblię. Słuch o tych zaginął. Nie ma w żadnej wzmianki. Wierzcie mi, bo 26 lat uczyłem dziejów Izraela. O nich słuch zaginął. Ci, co poszli w kierunku Babilonu, o nich w Indiach, w Chinach słyszano. Są zapiski. O tych, co do Egiptu poszli, nic nie wiadomo. A oni uważali, że oszukuje ich Izajasz. My po swojemu zrobimy. Czasami próbujemy cofnąć się do przeszłości. Oczywiście, ja wierzę, ta przeszłość jest doskonała. Ale czasami musimy zostawić nasze przyzwyczajenia. Czasami musimy odejść z pracy. Wiecie, to jest też ten trudny czas. Mówi się, że mężczyźni bardziej przeżywają przejście na emeryturę niż kobiety. Są bardziej z pracą związani. Nie wiem dlaczego kobietom łatwiej, chociaż są bardziej obciążone od mężczyzn chyba, nie? One pracują przynajmniej na dwa etaty. Dom i praca, jeśli muszą pracować. Jeśli jako emeryci będziemy prowadzili prostszy styl życia, to nie będzie oznaczać upadku cywilizacji, kochani. Mamy swoje przywileje I czasami pozwólmy młodym, by sparzyli się, coś zrobili, bo tym ich możemy skorygować, ale nie obawiajmy się, że świat się zawali, bo ilu przed nami odeszło takich seniorów do wieczności, a świat funkcjonuje. I zbory nasze też funkcjonują i całkiem nieźle. Także jak nas zabraknie, ja jestem w tej sytuacji, że wydawało mi się, czy wydaje mi się jeszcze, bo to jest tak świeże dla mnie, że jeszcze się nie odciąłem. Jeszcze tej pępowiny nie odciąłem od siebie, że beze mnie tam się ten zbór zawali chyba. Ten młody, nowy pastor, nie taki młody, ale no, a może sobie nie poradzi. To moje czujne oko pastorskie tak z boku chodzi i wtrącać się by już chciało. O starości często jest tak, że słyszymy w takim negatywnym kontekście. Jest to etap naszego życia, który musimy przejść. I ta nostalgia, to wspominanie jest, kochani, uleczalne. Muszę pamiętać tylko, że Bóg ma cel dla mnie teraz. Przeszłością możemy żyć, wspominać te dobre czasy, ale przed nami jest jeszcze przyszłość i żyjmy tym. Co jeszcze Bóg ma dla nas? Jakie dobre rzeczy ma przed nami? I myślę, że możemy spojrzeć teraz na biblijny obraz starości. Najważniejszym źródłem postrzegania starości jest oczywiście Biblia. Najczęściej używanym słowem na wiek senioralny w Biblii jest takie słowo hebrajskie zaken. Nie musicie się uczyć, to ja tylko tak się przechwalać chcę teraz. Znajdujemy w Biblii taki opis ludzi starszych. Jaki to jest opis? Pewno wy znacie może nawet lepiej Biblię ode mnie, ale znajdujecie opis osób starszych. Białe włosy, siwizna, broda, nawet znoszony płaszcz, syty dni, podeszły wiekiem, sędziwy, czcigodny, posunięty w latach, liczący 70 lub 80 lat, a więc wymieniony wiek, to też już zaliczone do sędziwości. A więc Biblia używa wielu hebrajskich słów na określenie osoby starszej. Czy z Biblii wyłania się obraz osoby, która jest postrzegana negatywnie? Raczej nie. W Biblii znajdujemy opisy osób, o których byśmy powiedzieli nawet, że starość, wiek nie odcisnął na nich żadnego piętna. Pierwszym człowiekiem, o którym Biblia powiada, tak wprost, że był stary, to jest mowa o Abrahamie. Nawet o Adamie nie jest powiedziane, tylko o Abrahamie. I teraz wam przeczytam, co rabini wymyślili w związku z tym, jak Biblia powiedziała, że Abraham był stary. Powiadają tak, że do czasów Abrahama nie można było odróżnić, kto był stary, a kto był młody. Więc trzeba było jakiś dać znak, który jest stary, a który jest młody. I tym znakiem, jaki Bóg dał odróżniającym starego od młodego, posuniętego w latach, było danie mu siwych włosów. A więc nie fryzjerka, tylko Bóg dał siwe włosy. Praojciec Abraham obudził się rano i szczególnie był nagle zachwycony. Oto siwizna, wspaniała korona. Przy powieści Salomona, 16 rozdział, 31 wiersz. I oni powiadają, tak się zachował Abraham, bo dostał taki znak. Oczywiście to rabini wymyślili, to tak w Biblii nie jest napisane, że to był taki proces, ale siwizna tak. Bóg w wielu miejscach w Biblii mówi o siwiźnie. A więc biblijna koncepcja etapów życia jest taka czteroczłonowa. Dzieciństwo, młodość, dojrzałość i starość. No, proste rzeczy. Jak ustalano, kiedy człowiek jest stary w Biblii? Otóż ustalano starość na podstawie wieku zwalniania ze służby kapłanów. Kapłani ze swej służby byli zwalniani w wieku 50 lat, a my się o 70 targujemy. A więc między 50 a 60 rokiem życia kapłan był zwalniany ze służby, z tej odpowiedzialności. I od tego momentu to była taka świadomość, że to są granice ludzkiego życia. Ale autorzy biblijni bardzo jasno określali, że wiek, w cudzysłowie, tego siwego włosa jest wiekiem dostojnym, oczekiwanym, upragnionym i błogosławionym przez Boga. Że mogą się cieszyć aktywnością, że to Bóg tę starość dał i że starość pomyślana została przez Boga jak dzień szabatu. Człowiek miał w szabat odpocząć, ale przenosi się też to na życie człowieka, że to jest emerytura, to jest tak jak nasz szabat. Nareszcie mamy prawo odpocząć, przejść do odpoczynku biblijnego i odkryć Boga, który będzie w tym okresie nas błogosławić. 6 dni praca, energia, aktywność. Tak ma być w tygodniu, ale ostatni dzień ma być dniem odpoczynku. Z emerytami też tak jest. Aktywność, kiedy jest młody, kiedy ma odpowiednie siły, a potem ma spokojnie usiąść i popatrzeć, jak inni młodzi sobie radzą. I jest w instrukcjach w Biblii, co mają starsi robić. Paweł powiedział, co starsze niewiasty mają robić. Nie mają usiąść bracia sobie w fotelu i kręcić i w drugą stronę, raz tak, tylko jest powiedziane, czym się mają zająć. Za chwilę do tego dojdziemy. Starsi w Biblii określani są takim wiekiem sędziwym. Syci dni, Biblia używa takiego pięknego zwrotu. Abraham i Izaak stali się obrazem udzielonego błogosławieństwa. W podeszłym wieku. Jest powiedziane tak, zmarł w późnej starości, lecz szczęśliwej starości, syty życia. 25 rozdział Księgi pierwszej Mojżeszowej i 8 werset. A Abraham dożył 175 lat i opadł z sił i umarł w pięknej starości. Tak Biblia to określa. Więc nie smućcie się, że przyszły te lata. Syty dni pochowali go jego synowie Ezaw oraz Jakub. Król Dawid przekazuje władzę synowi i jest powiedziane, że Dawid przekazał tę władzę Salomonowi. Stary i syty dni, takie dosadne słowo, ale syty dni. Gdy Dawid się zestarzał i był syty dni, to jest pierwsza kronik, 23 rozdział, wiersz pierwszy, ustanowił królem nad Izraelem Salomona, syna swego. Kapłan Jojada, gdy umiera, jest powiedziane w wieku 130 lat, też ten zwrot użyty, syty dni, lecz Jehojada zestarzał się i syty dni umarł, licząc sobie w chwili śmierci 130 lat. O Hiobie jest powiedziane, że umarł syty w późnej starości, syty dni swoich. 42 rozdział, wiersz 16. Po tym, co się stało, Hiob żył jeszcze 140 lat. oglądał swoich synów i wnuki aż do czwartego pokolenia. W końcu umarł stary i syty dni. A więc starość to nie przekleństwo. Starość to błogosławieństwo. Więc ten tytuł główny, sędziwość, czy to jest przekleństwo, czy błogosławieństwo, to już te wersety nam wyraźnie powiadają, jaka jest nasza rola w społeczności. Nie dajcie też, czy nie pozwalajcie, by pogardzono waszą sędziwością. Abraham i Sara, oni wiedzieli, na czym polega starzenie się. Oni wcale nie rozpaczali. Oni wręcz inaczej. Kiedy Bóg powiedział, że będą mieć potomstwo, to Abraham tak nieśmiało: Panie Boże, nie zapomniałeś, że ja mam około setki? A moja żona to tak 90 lat już ma? Oni wiedzieli, że są ludźmi starymi. Ale Pan Bóg błogosławił ich starość. Oczywiście powiemy, no więcej lat żyli, ale ileż więcej? No, psalmista powiada 70, a jak więcej, to taka Boża łaska. Im dane było do 135 lat na przykład, co Sara dożyła. A to nie jest jakaś wielka rozpiętość, różnica. Bóg chciał błogosławić przez nich swój naród. Przez kogo? Przez staruszków. Młodzi, nie myślcie, ja wiem, że się narażam młodym, ale nie myślcie, że my już nie mamy nic do wykonania i spełnienia. I warto tego uczyć nowe pokolenie, wychowywać do starości. 52-letni Samuel stwierdza, co jest dla mnie zdumiewające, w pierwszej księdze Samuelowej, 12 rozdział, wiersz 2. Zestarzałem się i osiwiałem. Aż tak byłem zdziwiony, że taką samoocenę miał, że już w wieku 52 lat czuł się starym. No ale młodzi tak nas oceniają, słuchajcie. Ja sam, kiedy myślałem o sobie i tak obliczyłem sobie, jak byłem młodym chłopakiem, jeszcze chodziłem do technikum, obliczyłem sobie, w 2000 roku będę miał 54 lata, to już będę stary jak paproć. A jak miałem potem już te lata, sobie pomyślałem, ależ głupio myślałem, to dopiero życie przede mną jakby się zaczyna. Biblia ocenia starość w trzech wymiarach. Utożsamia starość z mądrością, władzą i ukazuje Boże błogosławieństwo. Odnajdujemy w Biblii wiele wspaniałych odniesień, które mówią o błogosławieństwie życia starszych osób. Życie nasze trwa, psalm 90, wiersz 10. Lat 70, a gdy sił stanie, lat 80. A co tam dalej? Doczytajcie. Określił Pan Bóg ramy naszej obecności tu na ziemi, ale nie powiedział, że jak się zestarzejesz, masz usiąść w fotelu bujanym przy kominku i nic nie robić. I co robić możemy, i jak się zachowywać, i jak Biblia to ocenia, pozwólcie, że zrobimy to po przerwie już, dobrze? Może tak być? A jeszcze przyjdziecie? Dobrze.
Ciepło. Bardzo dziękujemy naszemu bratu. On jak się tak będzie dalej na razie.